Wrzesień 1992 rok. Warsztaty rytmu i śpiewu Jacka Klejfa w Teatrze 8 dnia.
Skupiać na miłości i pomaganiu sobie nawzajem, bo wojny nie rozwiązują problemów, tylko tworzą.
Jestem pierwszy raz na tego typu warsztatach. Nie są to muzyczne, nie są to baletowe, tylko są to warsztaty Jacka Klejfa. One są takie jak Jacek Klejf, odlotowe. Nie czuję, że jestem w mieście w Poznaniu, nie czuję w ogóle, że pracuję na przykład do południa w jakimś filmie głupawej. Nic z tego. Jestem teraz na warsztatach Jacka Klejfa.
Ja po prostu przyszłam się spotkać z Jackiem. Bardzo go lubię i bardzo mi pomaga jego muzyka. Muzyka jest właśnie dla mnie wytwarzaniem pozytywnych wibracji. Ta muzyka jest taka właśnie pobudzająca.
Nasze działanie jest ściśle zespolone. Nie jest to ani śpiewanie ścisłe, ani granie ścisłe, ani tańczenie tylko i wyłącznie. Ale są i elementy ćwiczeń oddechowych zasięgnięte od mądrych ludzi, i elementy tai chi, rozgrzewki ciała. Ale będziemy mieli też i codziennie 15 do 20 minut leżenia plackiem, głębokiego oddychania przy otwartym oknie. Najlepiej ułożyć się tak, żeby głowami się dotykać, to znaczy w takie 6, 7 lub 5-osobowe takie rozgwiazdy leżące. Ćwiczyć jeden ton A. Śpiewanie jednego tonu przez 20 minut powoduje wyraźnie obserwowalne poprawienie słuchu i niefałszowanie. Brzmi to w ogóle czasami tak rewelacyjnie, że ludzie z nagrań pytają, czy to jest nagrane w klasztorze w Tybecie.
Mamy 21 lat, jak otwierałeś tą salę, jak zaczynałeś jej historię.
92.
Tak sobie myślę, że jak się ma jakąś taką wspólną historię przez tyle lat, od 70 ile, którego pierwszego roku, no to to już są takie przyjaźnie, takie, które się trzyma w złotym puzderku między największymi cennościami. Jacek Klejf, rozmowa. Kawał twojego życia opowiedziany lekko, ale podszyty czymś bardzo serio. To jest od samego chyba początku, to znaczy od tego radia, które ma zielone oczko i które trzeba nastroić. To radio jest jak dzisiaj internet, czyli otwierało uszy na świat.
No tak.
Potem jest 68 rok, potem są koncerty, Salon Niezależnych i potem taka jakaś potrzeba poszukania jakiejś harmonii, szukanie gdzieś swojego miejsca na wsi, religia, polityka, właściwie cały świat.
Ale cienkie.
Trudno jest zawsze rozmawiać o rozmowie, a jeszcze dlatego, że chciałem cię zapytać o to, z kim ty rozmawiasz?
To jest właśnie problem, dlatego że w październikowym numerze pisma Lampa Iskra Boża, prowadzonym przez wielkiej zacności Pawła Dunina Wąsowicza, która kiedyś w ogóle była fanzinem, a potem stała się zacnym pismem, ukazał się mój wywiad z Kazimierzem Malinowskim, kolegą z jednej wsi, na której mieszkałem 4 lata, 20 parę lat temu, który jest poetą i literatem piszącym w Iskrze Bożej. I ukazał się mój wywiad, po którym w międzyczasie się skontaktowałem z Andrzejem Stasiukiem, z którym znaliśmy się tylko przez twórczość, ale nie osobiście. Poznaliśmy się osobiście, cudownie się tam spasowały nam różne myśli. A jak już dojeżdżałem od niego do Warszawy, to zadzwonił, że rozmawiał z Moniką Schneiderman, swoją żoną. Oni założyli wydawnictwo Czarne, kąpiąc troje dzieci w wannie nad ogniskiem w metrowym śniegu, w chałupie bez prądu, bez kanalizacji, bez wody, bez ogrzewania, bez światła. Założyli wydawnictwo, wychowali troje dzieci, ona napisała światowej sławy doktorat, a on napisał parę książek i dopiero potem przenieśli się o 500 metrów niżej ze wsi Czarne do wsi Wołowiec, gdzie obecnie jest matecznik ich wydawnictwa i gdzie też jest bardzo ostry klimat. A to mi zawsze bardzo imponuje. Się okazało, że Andrzej zna moje piosenki, że w ogóle fajnie i jak już dojeżdżałem do Warszawy, to się dowiedziałem, że razem z Moniką proponują mi taki jak ten wywiad, tylko jego jakby dalszy ciąg, jego rozszerzenie na całą książkę, rozmowa. I że proponują mi pewnego redaktora, chłopaka fajnego takiego od siebie, który jednak miał bardzo silne prawicowe poglądy. I w trakcie tej książki, pod koniec pisania tej książki, on powiedział tak: Jacek, już jest za późno, zresztą ja już przejadłem suty zadatek, piszę o tym tutaj na tym, więc nie mogłem się wycofać, chociaż był moment, że chciałem po tym, co on powiedział, że on się wycofuje, że on chce wycofać swoje nazwisko. Jeżeli ja chcę zachować tę książkę w takiej postaci, w jakiej są moje wypowiedzi, to zmień pytania tak, żeby nikt nie poznał, że to ja, i wycofaj moje nazwisko z tej książki, ponieważ ja zrozumiałem, że się myliłem, będąc tak napastliwym i mając takie poglądy, jakie miałem na początku naszych rozmów. Ta książka go zmieniła, fantastycznie pracował, same superlatywy o nim mówię, a nie wypowiadam jego nazwiska, ponieważ mnie o niego o to prosi, ale tym samym dał mi asumpt, żeby jednocześnie ta książka stała się moją rozmową sumującą w jakiś sposób moje rozmowy z ostatnich 10 lat ze światem. W związku z tym dodałem jeszcze pytania, które ze świata otrzymywałem, a które w jakiś fajny sposób uzupełniały tę książkę. I ani jedno pytanie z tych, które tu są, nie jest pytaniem nieistniejącym w stosunku do mnie, nie zaistniałym kiedyś w stosunku do mnie, z wyjątkiem może 6 czy 7, które dla konstrukcji po prostu rozmowy, to mogę je wręcz pokazać, ale mi się nie chce, bo to nie jest ważne w ogóle. Jakby dodałem w sposób taki konstrukcyjny. Także jest to jakby rozmowa może bardziej ze światem, ale jest też cały wywiad z Kaziem wsiąknięty w tą książkę. Więc tam, gdzie Kazimierza pytania są z tej książki, z tego pisma Lampa Iskra Boża, tam jest napisane K. A wszędzie indziej jest po prostu pytanie grubą czcionką. Wszystkie pytania, jakie tu padają, padły w stosunku do mnie. 90% postawił ten enigmatyczny, skądinąd bardzo fajny redaktor, aczkolwiek z troszkę innej opcji ideowej niż ja.
Chciałem ciebie poprosić o to, żebyś przeczytał fragment, ale przez siebie wybrany.
W tym zawirowaniu całym naszym społecznym szerzy się takie pewniactwo i nagle zobaczyłem, że ludzie o skrajnych poglądach, ze skrajnych... A i tutaj też będzie też taka, o na przykład ten mój redaktor, bo ja mówię tak, mówię o pojęciu wielkie nie wiem, które jest, że zawsze można zadać jedno pytanie więcej i nie wiedzieć z jeszcze wyższej wysokości. No i najgigantyczniejsze, nie wiem, najprawdopodobniej dotyka nas w momencie odchodzenia, jeżeli tylko dobrotliwa medycyna nie otumani nas morfiną czy czymś innym. I on mi mówi, że rzeczywiście tego pojęcia wielkie nie wiem używasz jak ci wygodnie. A ja mówię, widzę, że po kilkuset stronach tej rozmowy też nadal się go boisz. U nas w Europie Sokrates także wymyślił, wiem, że nic nie wiem, ale kto to dzisiaj traktuje poważnie? Polityk obecnie nie może powiedzieć, że czegoś nie wie, no więc zaczyna wymyślać. Musi pokazać, że wie, choćby miał wpaść w paranoję, dajmy na to na temat grubości brzozy. I wtedy on. To aluzja do teorii zamachu w Smoleńsku? Widzę, że popierasz teorię Putina. Widzę, że ty już wiesz, że Putin zabił, a rozmawiamy o wielkim nie wiem. Ja widzę twardą barierę ludzkich możliwości poznania tej tajemnej zagadki. Prędzej powinno pęknąć skrzydło czy brzoza, ale twardość tej bariery nie przyprawia mnie o niepokój. Nie muszę wiedzieć tego, czego udowodnić się nie da. To można najwyżej bez końca i nigdy do końca poddawadniać, ale nigdy udowodnić. Nigdy nikt nie osiągnie tu 100% pewności. Boję się tych, którzy już dziś ją mają. Mnie starcza moja intuicja, że akurat tym razem ta sprawa Putinowcom wymknęła się z rąk. A los za tę nieuwagę w jakiś diabelski sposób ich wynagrodził, bo przecież w miarę jasne jest dla mnie, jak oceniać ich intencje, na przykład w sprawie Litwinienki lub ich nienawiści do prezydenta Lecha Kaczyńskiego po wydarzeniach w Gruzji, ale już z Czeczenią jest trudniej osądzić, bo tam wchodzi w grę tak zwana na świecie nietykalna integralność terytorialna. Swoją drogą też ciekaw jestem, co by zrobił prezydent Lech Kaczyński albo Bronisław Komorowski, gdyby nagle Bieszczady ogłosiły pełną secesję. Oni wszyscy gardzą słowami nie wiem, nie mówiąc już o wielkim nie wiem, może nie wszyscy, bardziej ci z krańców sceny politycznej. Czy ty słyszałeś kiedykolwiek, żeby ktoś z marginesów polityki przyznał się do pomyłki, powiedział, byłem w błędzie, przepraszam, z marginesów, znaczy ze skrajnych tych stron. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, że jak takie coś, przyznanie się do błędu, poprawiłoby zaufanie do nich. Dla nich, gdy ktoś się przyznaje do błędu, to oznacza, że popełnia kolejny, bo się odsłania i wtedy go można ze zdwojoną złośliwością i podstępną energią perfidnie uderzyć w to kompromitujące według nich męskie podbrzusze. Normalną cechą człowieka jest skłonność do pomyłek, którą oni gardzą, a tym samym całościowo gardzą kondycją ludzką, przy czym czyniąc to świadomie, w sposób niezwykle wyrafinowany, po prostu najperwersyjniej w świecie gardzą sobą. na oczach reszty zdumionego centrum.
Rozpostarta łachta nieba zawsze daje to, co trzeba. Przez tę płachtę pod sam kręgosłup prześlituje sama wiedza.
Kiedy zbieram z niej bez wahań,
zwykle trafiam.
Jeśli mniej kalkuluję w życiu.
Za młodu z rodzicami jeździłem do Szczyrku, Polanicy, w ramach funduszów czasów pracowniczych. Przeważnie były to góry i nie było to bez znaczenia na przyszłość. A w 9 klasie zdarzył się ten wyjazd na Węgry, który olśnił mnie muzycznie. Natomiast gdy byłem w 10 klasie, w ostatniej chwili, kiedy jeszcze nie byłem podpadnięty i dostałem paszport, ojciec zabrał mnie do swoich przyjaciół z Armii Krajowej, którzy mieszkali w Londynie. Jechaliśmy Wartburgiem po autostradzie. W 1964 roku byłem 14 lipca na święcie Bastylii w Paryżu, potem promem z Francji do Anglii. Ojciec postanowił mi pokazać wolny świat. Jego najbliższym kolegą sprzed wojny był mieszkający w Anglii pan Skrobański, szwagier cichociemnego z czasów wojny, Agatona, czyli powojennego architekta Stanisława Jankowskiego, z którym tu w Polsce starzy się przyjaźnili. Ojciec uczył mnie też poczucia humoru, a ta wycieczka na zachód była moim doświadczeniem inicjująco formującym. Prawo jazdy już miałem, bo zrobiliśmy na zajęciach technicznych w szkole rok wcześniej, więc też prowadziłem. Diety ojca pozwalały jedynie na bardzo biedne życie na tej wycieczce, ale wszystko zobaczyłem. Starczyło na 6 piętro najtańszego hotelu w dzielnicy Łacińskiej w Paryżu. 14 lipca. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem ulice wypełnione po brzegi radosnymi, tańczącymi, poprzebieranymi ludźmi. Orkiestry uliczne. Zobaczyłem, jaki świat może w ogóle być. A ojciec mi przypominał. Patrz, to wszystko ci zabrali, kradnąc plan Marszala. Tylko to mi mówił. Promem do Dover, kanał La Manche, przyjaciele starych i pierwszy kontakt z Rolling Stonesami, których zobaczyłem w telewizji, jak śpiewali Little Red Rooster oraz It's All Over Now. Bardzo mi się to spodobało. To było takie niesamowicie ostre wejście. Spory skandal. Następnego dnia oburzały się pierwsze strony londyńskich gazet. Wyrzucić ich z telewizji. Chuligani, demoralizacja młodzieży. A ja przywiozłem sobie singiel, ten właśnie. Oczywiście wcześniej byłem fanem Beatlesów. W Anglii obejrzałem też tuż po premierze film A Hard Day's Night. Bardzo fajny. Nie rozumiałem tego podziału na fanów Stonesów i Beatlesów. Ja ich lubiłem porówno.
Fragmenty spotkania w Teatrze Ósmego Dnia z Jackiem Klejfem wokół książki Rozmowa. Wieczór ze współtwórcą legendarnego kabaretu Salon Niezależnych i Orkiestry na Zdrowie prowadził Marcin Kaszycki.
Tą książkę też w jakiejś części można by też czytać jako historię PRL-u. Bo jest tutaj dużo jakby z zapisu takiego życia PRL-owskiego i tego, jak się przed nim można było wówczas bronić, jak trzeba było na nie odreagowywać. Odreagowywałeś piosenką, jak sam mówisz, szyderą i rozpaczą. A potem mam takie poczucie, że coraz bardziej poszukujesz zgody z tym światem.
Jak się jest młodym człowiekiem, to się nie widzi innych poziomów tego świata, z wyjątkiem tych, które... Obyśmy zachowali tą młodość sobie zawsze, ale ta młodość, jak jesteśmy młodzi, jest niesamowicie zaborcza i nie pozwala widzieć innych planów, które też istnieją i są bardzo ważne, żeby to wszystko było harmonijne, bynajmniej nie kompromis, ale zupełnie z innych poziomów postrzeganie podobnych problemów. Oczywiście zawsze na samym końcu można powiedzieć, że zawsze faszyzm może się obudzić i jak będzie getto, to nie będzie o czym innym rozmawiać jak o śmierci. Ale ja zawsze przypominam sobie, że i w getcie, i w obozach koncentracyjnych były kursy, turnieje domino, warcabowe i teatry. No tamten świat nasz, tej naszej młodości na szczęście nie był tak tragiczny. Był posttragiczny. Myśmy żyli w cieniu wojny. A dzisiaj jest zupełnie co innego. Dzisiaj młody człowiek może, jak ma kilkanaście lat, to może wykonać 700 różnych ruchów w kierunku karaoke, w kierunku pojechania dookoła świata rowerem, w kierunku założenia koła biologicznego, ewentualnie oddania się kulinariom. Natomiast myśmy mieli jedyne zajęcia na podwórku w postaci, co byś teraz zrobił, jakby cię Niemcy gonili. Bo to był jedyny temat. i w radio, i wszędzie. Wszyscy mówili cały czas o tym. Także na pewno teraz są ludzie niezadowoleni z innych powodów niż myśmy byli. A dzisiaj jest troszeczkę więcej spokoju. Nie oznacza, że nie ma niepokoju. No, tak chciałem powiedzieć. Ale można też zobaczyć to jakby szerzej. Zobaczyć to, że wtedy wiedziałem tylko, że jest strasznie, że jest po prostu komunizm, że są łagry. I pan amerykanista, profesor taki z czasów komunistycznych, Pastusiak, wmawiał mi, że ubóstwiany przeze mnie Kuroń jest z CIA-u. W związku z tym blokował moją jakąkolwiek otwartość na sprawdzenie, czy aby nie jest też i czarno po drugiej stronie, Ameryka była moim wybawcą. A w tym czasie szwadrony śmierci z polecenia CIA-u w Ameryce Południowej zakopywały ludzi szybciej niż Stalin. Więc po prostu zobaczyłem nagle, że świat jest szary, że nie jest czarno-biały. To jest bardzo ozdrowieńcze. Ale wtedy się tego nie widziało. Wtedy się śpiewało tylko o tym, co jest dookoła. I Salon Niezależnych to była rozpacz i szyderka na okoliczność tego, co jest dookoła. Gdzieś tam próbowaliśmy też mówić, że świeże groby zawsze wzruszą niezależnie, gdzie kopane. Ale to też szło głównie o to, że szczuł komunista, a nie wiedzieliśmy, jak to tam było z drugiej strony. Mniej wiedzieliśmy, bardziej nas napuszczali. I zawsze się trochę za młodu jest janczarem jakiejś idei. Czasami wybiegując trochę, już nie mówię o tych tragicznych janczarach, jak właśnie Kuroń, Woroszylski i tak dalej, którzy wcześniej żyjąc, ja też nie wiem, kim bym był, ty też chyba nie wiesz, jakbyśmy się urodzili o te 10 lat wcześniej, no, czy byśmy nie byli w ZMP, bośmy chcieli. Albo może byśmy byli w lesie, ja nie wiem.
Wielkie słowo, które się tutaj często pojawia, to takie sokratejskie nie wiem.
No nie wiem. Nie wiem jest także najwyższym celem w Zen, którego też nie jestem wyznawcą ostatecznie, ale jest mi bardzo bliski, bardzo silnie mnie inspiruje. Koło życia i śmierci, czy trzy filary. To jest wspaniała księga, w której też co najmniej 40% odrzucam jako jakieś egzorcyzmy, że tam każą rzucać czwartym palcem za siebie okruszek po każdym posiłku dla głodnych duchów. No poważne sprawy są, rozumiesz? No. Ale tak jak 40% odrzucam z trzech filarów Zen, tak z naszej Biblii odrzucam 90 po prostu. 10 przykazań i wystarczy. Też kiepsko są sformułowane. Bo na przykład nie cudzołóż jest obrazem własnościowości. Jak jest kobieta gwałcona przez męża alkoholika, to jest jej łoże? Nie należy jej się jakieś inne? A tam jest przysłowie to samo, na ten sam temat. Nie krzywdź seksem. I to są Himalaje, po prostu różnicy poziomu, po prostu opowiedzenia o problemie.
W Himalajach interesowały mnie prostota i pustka. Wnętrze japońskie to są na przykład cztery ściany, długa drewniana półka, a na niej samotna misa z jednym korzeniem. I to jest piękne. A wnętrze bogatego domu w Ameryce to jest milion przedmiotów, bibelotów i podstawek pod bibeloty. Permanentna dyskoteka formy. To jest różnica cywilizacyjna. Zen pogardza snami, a Ameryka wyniosła sny na piedestał i położyła na luksusowej kozetce psychoanalityka. Podoba mi się dalekowschodnie podejście do snu. Zen mówi, że zjawy senne są zupełnie niepotrzebne. Lekceważy je. Oni uważają, że sen to jest atak niedokładnie przeżytej, żeby nie powiedzieć przeżutej jawy, atak resztek, których się nie pozbyliśmy z grubego jelita umysłu. Mówią, że trzeba umieć żyć na jawie w takiej pełni, jakby to był najcudowniejszy sen. Mieć głęboką świadomość każdej chwili. Wtedy tak się można nasycić tym dniem, że nic już nie będzie miało siły mi się przyśnić. Taki sen z marzeniami sennymi przestaje być wypoczynkiem. Ja tego w pełni oczywiście nie doświadczam, ale ponieważ się o to otarłem, to bez oporu to tutaj sprzedaję.
Jestem tym, co pamiętam, jestem tym, co stwarzam, jestem tym, co jem, jestem tym, co piję, jestem tym, z czym walczę, jestem wszystkim. Jestem tym, czymkolwiek, jakikolwiek związek mam. Zawsze w górach każdego dnia słychać głos, co brzmi, gdy cisza trwa. Trzymaj się i pamiętaj, że to, co jest teraz, jest skutkiem tego, co już było. To jest teraz jest skutkiem tego, co było i od razu przyczyną jeszcze tego, co będzie.
trzymaj się mocno, trzymaj się jak teraz i tutaj, trzymaj się, bo pierwsza i ostatnia może być każda sekunda.